Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Spotkałem taką staruszkę w Dzięgielowie i ta staruszka mi mówi, ja z jej synem zbujował. I ta staruszka mi mówi, Robuś, jest to prawda, że ty się opiekujesz takimi starymi jak ja? A ja mówię, babcia, jeżeli to do Wisły doszło, to chyba to jest prawda. A ona złożyła ręce, mówię, kto by to pomyślał, taki zbój. No.
Kowal cudzego szczęścia. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Jak się urodził na Baranie, przez Baranią Górę, jak się urodził w Wiśle, tam gdzie Wisła wypływał. I tam przez Baranią Górę przechodził front, linia frontu. Ojciec mój był leśniczy i my mieszkali prawie w lesie, pod 300 metrów od szczytu Baraniej Góry. I na placu u nas był gestapo, bo nigdzie więcej nie było miejsca, dookoła był las, bo my mieszkali w leśniczówce. I to gestapo, było tam ci partyzanci, ich tam ścigali, nie? I ja się urodził i ten poród odebrał gestapowiec, jakiś lekarz tam był. I ten gestapowiec mnie chciał po prostu sprzątnąć. Mama mnie wzięła i schowała w piwnicy. W beczce po kapuście mnie trzymała przez 3 miesiące, bo on myślał, że ja nie żyję, nie? Bo on mnie rzucił na stół i mama myślała, że ja nie żyję, ale że jak dawał znaki życia, to mnie dała do piwnicy i tam mi chodziła każdy dzień kormić. Myślała, że każdy dzień co przyszła, że już nie żyję, a ja żył dalej. No i tego. I później jak partyzanci wystrzelali tych Niemców tam, wybili wszystkich, to dopiero ja przyszedł do mieszkania i mieli mnie niesamowity głód, dlatego że zabili nam krowę. No ale mnie tam mieli takich sąsiadów, byli od nas gdzieś 6 kilometrów, nazywali się Waszuty. I oni po prostu, gdyby nie oni nie przynieśli nam jedzenia, to by mnie tam poginęli z głodu. A ja, że ja był taki człowiek impulsywny, nie? Jak to mówił, że ktoś mu ADHD 110, to ja miał 150. Ja był niesamowity, bo ja w górach tam Barani mieszkał, to ja jako moje dziecko tylko w lesie czas spędzał. Ja nie miał się z kim bawić, bo nie miałem rodzeństwa takiego do zabawy, więc ja kawałek od domu był las, szedł do lasa, tam się bawił, zające obserwował, sarny obserwował. Tak z nimi się zżywał. I ja tam w tym lesie siedział, wybudował sobie taki szałas, tam w tym szałasie, że siedział. I mama się nie martwiła o mnie, bo wiedziała, że ja tam w tym miejscu je i to. A że straszny był niegrzeczny, no to ona się nawet nie starała o mnie. Ja był bardzo trudny człowiek i mamie, że zdrowia zepsuł strasznie dużo. Później mama mi powiedziała, gdyby wiedziała, że taki zbój ze mnie wyrośnie, to by mnie tam w tej piwnicy nie była kormiła, nie? No, także tam było trudne życie. Do szkoły bracia moi, bo miałem starszych braci i młodsi. No, ci chodzili do szkoły 14 kilometrów do szkoły mieli, w tym śniegu, potyl. Ja też chodził później, jak miał 6 lat, też chodził, ale później dziadek mój zmarł i ojca przenieśli do Wisły pod Stożek. I tam był leśniczym. No to my już mieli bliżej i w szkole tam jak robił na przekór. Ksiądz mnie bił, bo że do komunii miał iść, nie? No ale warunek był nauczyć się ojcze nasz po łacinie. A ja już był wtedy patriotą i ja mówił, ja w Polsce i będę po polsku chodził, a jak nie, to nie będę wcale chodził. No mnie bił, no to ja nie szedł na religię. No ja uciekł zawsze, nie? Do lasa i siedział w lesie. Takie domki od sarnu były, to tam na górze było pasza do sarnów, nie, a na dole sarny, to ja na tej paszy leżał i tam jak przywieźli bułki do kiosku, to żech patrzył, piekarz przywiózł, to ukro dwie bułki i zajdł do lasa. I tak jak siedział czasami tydzień w lesie, nie szedł do szkoły nigdzie. Taki wyglądało moje zbujowanie. I po prostu jak potem tata widział, że mnie długo nie ma, to chodził, pójdzie do chałupy, nic się nie będzie. No to żech przyszedł i zajdzie dostał wrzasy. Ja, jak ja 3 razy na dzień nie dostał, to był chory. w szkole, później jak Bierut umarł, to też dostał straszne razy. Wlazł do klasy nauczyciel i mówi, wiecie, a ja zawsze siedział przy piecu z tyłu, żeby jak mnie bili, to tylko z przodu, z tyłu mnie nie, tam nie dostał, nikt, bo była ściana. I nauczyciel wlazł i mówi, wiecie, co się stało? A wszyscy, co? No towarzysz Bolesław Bierut umarł, nie? A ja najwyższy czas. I on się mnie coś powiedział, a ja mówię, szkoda go było, i zaraz wykręcił, ale już było za późno. No i wtedy on mnie zawołał do tablicy, jak mnie uderzył w twarz, to że zaraz leżał pod tablicą. Wziął mnie pod to za ręce i do pokoju do nauczycielskiego na dół. A tam był kierownik szkoły, taki Stalin, miał fonsa takiego, wyglądał jak Stalin. Zadzwonili po tatę i w trójkę. Tata miał taki wąski posek przy broni, bo miał myśliwską broń. W trójkę mnie bili jak psa. Ja był zbity, że ani rękami ruszać nie umiał. Bo by ojca zawrzyli, bo to partyjne, to były czasy takie trudne, nie? Ojca by zamkli za to, nie? No i, a wtedy był sidło modny i ja trenował, ja miał taki oszczep zrobiony, jak jeszcze do szkoły, to że chcę rzucał tym oszczepę. Bo ja miał takich sportowców, którzy mi imponowali, ja ich chciał naśladować. I ja sobie rzucał tym, i ten oszczep chował zawsze tam w tych krzokach koło szkoły. Jak jeszcze z powrotem, Zaziek brał ten oszczep i Zaziek z powrotem rzucał, nie? To kilka razy, że zrzucił tych 7 kilometrów, niż doszedł do domu, nie? No i wziąłem ten oszczep, ale tu był ekstalizm, bo rękami ich nie umiał bardzo ruszać. Wziąłem ten oszczep i koło szkoły był transformator. I jak rzucił ten oszczep za nisko i ten oszczep wylądował na tych trzech drutach. Z tego transformatora nie się zesuł ogień na dół. Dwa tygodnie prądu nie było w tamtej dolinie. Gdyby to widzieli, że ja to zrobił, to by mnie chyba tata zastrzelił. No, a to ja był taki, ja był bardzo trudny człowiek. Ze mną było bardzo trudno, mieli nauczyciele. No ale jakoś się przeżyło. Poszedłem prywatnie się do Kowala uczyć. No ale kolega mój taki chodził do Ustronia, do szkoły, do zawodówki i mówi, Robert, ty to będziesz robił u niego jak najemnik, jak pasterz, chodź do szkoły. No i wchodziłem do tej szkoły, skończyłem szkołę zawodową, jako kowal. Tam mnie namawiali, żeby iść do technikum, ale ojciec padł tak, bierzcie go jak najdalej do roboty. Bo przyjeżdżali werbować tam do szkoły, nie kowoli potrzebowali w Polsce, nie werbować do tego. Bierzcie go najdalej, bo na tych nartach się kiedyś zabije, nie? Bo ja lubiał skokać, ja skokał, tu mu zresztą pamiątkę, obojczyk mu złamany, zdrutowany obojczyk na skoczni, że się połamał. Natomiast rekord mój jest 80 metrów w Malince, na dużej skoczni, jak mnie Leopold Tainer trenował, bo mnie Leopold Tainer, ojciec od tego Apoloniusza, nie? To mnie te, bo to były te czasy, taki Kocjan skokał, tamci Bujok, Podopolok, tacy Tajner, Władek, to byli ci Kocjan, to byli ci moi tacy, w moim wieku ci koledzy, nie? To ja z nimi skokał. No, i wylądowałem tu w Żorach, jeszcze tam kilku kolegów takich, co tu w Strumieniu mieszkał jeden. No i tak my robili w tym zbusie. No robiło się, no co było, no w hotelu my tu mieszkali, w takim baraku. No robiło się dużo, ja bardzo ciężko pracował. Rano z tobą o 4:00 szedł do betoniarni, robił rury betonowe, kręgi takie, nie? Później do roboty na drugą zmianę, do kuźni, ciężka robota. No i w 63 roku ja się ożenił, 51 lat mamy po ślubie. Z żoną razem ożeniłem się. No i potem zamieszkałem w Strumieniu. Tam ja grał w piłkę nożną jeszcze w Strumieniu. Za bramkarzem był. Zaprowadził jakieś C klasy aż do A. No, graliśmy różne mecze. Także, no, moja żona nie lubiła sportu, tak?
No teraz... nie była. Ja z Nizin, to co tam za sport my mogli? Nic my nie uprawiali, bo nic nie było, nie? Co to tam na wsi? Do szkoły i z powrotem, nie?
No, żona moja jest, chodziła na mecze, nie? Jak my grali, ja grał w bramce, to chodziła na mecze. To ja zawsze mówił tak, że Pierwszy raz jak przyszła na mecz, jak mi bramkę wbili, to ona biła brawo, bo myślałem, że jak mi więcej wbiją, to wygramy.
Także się zna na meczach, ja?
No,
także
bo się wróg sportu.
Skoki mnie interesują. Dzisiaj to mnie tylko skoki interesują. Nie?
No, narciarski. Nie, no i tak to jest, tak to wygląda. Także... No i także jak pracował w tym zwusie, pracowałeś. No ale przyszły czasy Solidarności. Było gdzieś pół do trzeciej, nie? Ktoś wali do drzwi. Ja poszedł, otwieram, wlizli jak gestapo, trzech milicjant, jeden i dwóch cywilów. Pan Gryń, tak. Pan się ubiera, pan idzie z nami. Na zakładzie się coś stało. Ja sobie myślę, coś mnie to obchodzi. Ani brygadzisto nie ma, ani majstry, ani kierownika, co mnie to obchodzi. No ale stało się, no to się oblekło, nie? Oblekło się tego, no bo zimno, nie? Ten jeden milicjant, ten cywil podeszedł do mnie i mówi mi, niech się pan dobrze ubierze, bo tam jest zimno, nie? No to ja, kalesony zaś z powrotem, oblega się do przedpokoju, a ten jeden chodził tu po tym, jak gestapowiec. Tam i z powrotem, nie? I tak, że oni pilnowali, żeby na balku, na bochę, żeby nie uciekł może, nie? No i w przedpokoju mi mówi, no zgodnie z nakazem musimy panu założyć kajdany. Ci, nie powiedział panu, tylko ci, nie? No i ręce do zatku i kajdany mi założyli. Jak mi założyli kajdany, to moje góralskie nogi się ugięły. Bo ja nie wiedział, co je, nic jak nikomu nie zrobił. Ja nie wiedział, że jest stan wojenny. No i do Rybnika nas przewieźli. Tu jest takie więzienie szerokie. Przyjechali my pod to więzienie. Kurczę, tu psy. Jak w tych filmach do gestapo, nie? Te psy i ujadały, szczekały. Te lampy świeciły ze wszystkich stron, nie? Zgroza. Tu karabiny wymierzone jakby jak do bandytów i z tego auta wychodzimy do tego więzienia, nie? Tam nas zawrzyli w tej... do celów, na tych karcery, na deskach, deski takie, nie? Tam nas pakowali po kilku do tych cel, bo tam przywozili ze wszystkich stron, z Cieszyńskiego, ze wszystkich stron przywozili. No i siedzieliśmy, no i na przesłuchanie mnie wzięli, przyszedł tam do tego, ten SB major siedział przede mną, i tu z tyłu, za stołem, a za mną dwóch takich z takimi pałami. No i mi tam przeczytał to oskarżenie. Wróg Polski, wróg partii, wróg Związku Radzieckiego, groźny w stanie wojennym. Podpisać. Ja taki nie byłem, mówię. Ani wrogę Polski, ani tego. Ja tego nie podpiszę. No to bał mnie po plecach. Pytał się mnie, co kto robił na tym zakładzie, że mi takie oskarżenie przypisali. No ja mówię, że... Ja mu to popowiedział tak, jak tu mówię, że... Tu cała masa partyjnych było, a ja sumnie należał do partii. Całkowicie nie należał. Ja nie należał, bo ja mówię, że jeszcze tak nisko nie upadł. Nie? Partyjni pili, kradli i ja się na nich wyżywał, bo ja był przewodniczący do spraw ochrony pracy. Ja był obrona robotnika. To był mój dział. Jeden mnie sześć to winien do dzisiaj, co ja za pijoka robił. On brygadzistą był, partyjny, leżał na pranie, ja za niego musiał robić na młocie. No a zbiór Związku Radzieckiego, ja mówię, sekretarz partii założył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiego, żadnej się go nie pytał. Potrącił ludzi z zarobków, no i na wypłatę mi przynoszą posek Robert, co no tu potrącili. No to ja posek idę do kasy, dopytam się, co to jest. No Towarzystwo Przyjaźni Polskie. A jak to należy? No całą załogę. A jak kto to zapisał? To sekretarz partii zapisaliście wszystkich, boście nie chcieli żadnych. Proszę rozwiązać. No i musieli wypłacić ludziom pieniądze i rozwiązali Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Ja mu to wszystko godą. I on mi mówi, jak ci się skór nie podobało w Polsce, to na zachód, nie? Ja zamiast pomyśleć, co mi grozi, że mnie tam przebursują z tyłu, nie? Zamiast nic nie odpowiadać, to ja mówię, no, załoga przyszła do mnie, ja był obrońcą praw robotnika, więc ja ich musiał bronić. Ja sobie przyjaciela poszukuję, jakiego ja chcę, a nie żeby mi tu sekretarz partii szukał przyjaciela. To już jak dostał po plecach. No i na święta, na Wigilię, koledzy mówią, Robert, tyś tu jest najstarszy między nami. My w domu, jak są, to w Wigilię obchodzimy, że się tam ojciec pomodli. A przynieśli no właśnie od tego kucie się nazywał, ten z tych Chwałowic. Górni tam na kopalni zrobili paczkę, taką jak ten stół jedzenia. I przynieśli no to do tej celi, nie? Także my jedzenia mieli dość na święta, na stół, nie? No i Robert, ty będziesz za tego ojca. I ja się zaczął modlić. Do dzisiaj nie wiem, co ja by powiadał, jakie słowa. W każdym bądź razie u nich w pewnym momencie się ściśli na kupę i łzy im z oczu leciały. Coś ty by pogodał za słowa. A ja mówię, modlił się. Ja mówię, żeby my tu wyszli stąd, żeby to nie padło, też coś innego wypowiadał. Oni dostali ze mnie takiego strachu po te. Oni myśleli, że jaki człowiek chyba zaświatował albo co. Później było te, jak na wujku te zabili tych górników, nie, to my wywiesili, tam byli artyści różni. Za okna, więc przez okna w celi trzymali takoż taki transparent, nie? I napisane, że się łączymy z nimi, z tymi z wujka. To ci lotali ci zomowcy po tym, że to mamy zdjąć. Wszyscy pozdejmowali, a na naszej celi my trzymali dur, bo to byli goroli uparci. Gorol uparty jest niemożliwy. I przyszedł komendant więzienia i mówi, zdejmijcie to, bo was zbiją. Nie zdejmiemy. Jak tam wpadli, jak zaczęli łotać tymi pałami. Starost transparent zniknął. Zgroza. No i styczeń przyszedł klawisz do celi i mówi, że się mu ubierać. Idzie pan do domu. Miskę, wszystko poddawać. Przyszedł na portierne. Na portierni mi mówi, tu pan musi podpisać oświadczenie. My, jakie oświadczenie? No, że pan się nie będzie mścił. Ja mówię, to niech pan odchowi, bo ja już mam naszykowane, co ja zrobię z tymi, co mnie wsadzili. Bo jak w ostatnim przesłuchaniu, to on mi pokazał tę teczkę. Mówi, nie chce pan obejrzeć, co tam na tej teczce napisane. Ci koledzy moi, ci, którzy mi pomogą, to im dzieci wychowywał, bo oni pili więcej niż ja, bo ja nie pił tak, bo ja był chory zawsze po tym piciu. A oni walili jak to, ja im dzieci wychowywał. Oni na mnie donosili. Jedna kartka za drugą mi pokazuje, kto pana wsadził do więzienia. Ja mówię, ja już mam naszykowane. Jak przyjdę, to ja się zemszczę. A potem róbcie, co chcecie. Bo a Gorol, jak powie, to postanowi. No i on mówi, to pan nie pójdzie zaś z powrotem do celi. Na drugi dzień zaś. Podpiszę panu oświadczenie. Nie podpiszę. Dobra. Nie podpisze, idź pan, ale zapamiętaj sobie pan, jak pan cośkolwiek zrobi, więcej pan świata oglądał nie będzie. Co miesiąc mnie wzywali, przynosił mi milicjant wezwani z nowym przestępstwem, że się dopuścił jakiegoś przestępstwa. I oni mnie tam brali tu na milicję. Musiał się zgłosić. Tydzień to prędzej przyszedł, także od tydzień już nie spał. Bo zaś mnie tam brali, nie? No i tam była zaś taka major tutaj, tym SB. No i ona mnie tam przesłuchiwała, co tego. I do nowych związków czy wstąpił, nie? A ja mówię, teraz nie chcę żadnych związków, tylko związek małżeński mi wystarczy. Żaden związek się do mnie nie liczy, nie? Ja już wystał dość. Niech teraz inni wystawają, ja już mu dość. I każdy miesiąc, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Każdy miesiąc na przesłuchanie. I to było dobre, bo ja nie miał czasu myśleć, żeby się zemścić. I tak mnie maltretowali. No ale ja mu brata, młodszy ode mnie, on straszliwie pił. W jednym dniu się przestąpić. On był też zbój, niszczył wszystko, rozwalał, alkoholik zawodowy. To był zawodowy alkoholik. On do auta nie się odjeździł, ciężarowe auto, jak pół litra nie wypił. Wormo był, więc mu było wszystko wolno. I on przychodził do domu nawalony, a miał dwoje dzieci. Jedna dziewczynka 3 lata, druga miała 5. No i ta mała dziewczynka w kącie gdzieś tam stała. On przyszedł pijany, stanął w drzwiach, taki potężny człowiek, bo był jeszcze większy ode mnie. Stanął w drzwiach i mówi, żrać, nie? On było żrać, niby, że ma dawać jeść, to ta żona szalała, żeby mu jak wygodzić, nie? A ta mała dziewczynka powiedziała słowa, Panie Jezu, żeby mój tatuś przestał pić. Unemu nogi poderwało, przewrócił się na ziemię. Przyczołgał się do tej dziełchy. Od dzisiaj twój tata nie będzie pił. I tak się stało. Tak się stało. Przestał pić. W ogóle alkohol, nic. Koniec. Jeden ułamek sekundy zmienił tego człowieka. To była niesamowita rzecz. No. I on mi mówi tak, Robert, jedź do Dżęgielowa. Tylko załóż się na milicję, bo ja się musiał meldować, jak wyjeżdżał, że na 3 dni tam jedziesz na tę ewangelizację. Ja mówię, dobra, poszedek, załatwili mi, zgodzili się. Jeszcze, że zaraz miał wezwanie na 6 grudnia się zaś stawić na milicję, na to przesłuchanie i pojechałem tam. No i tam byli sami tacy, co w różnych sytuacjach Pan Jezus zmienił ich życie. I mnie to się spodobało. No i tak przyjechałem do domu. Żona tu siedziała z koleżanką. Co ci się stało? Ja mówię, no nic, no ty się jakieś inaczej. Ja mówię, nic mi się nie stało. Poszedłem na to 6 grudnia, poszedłem na to przesłuchanie, a dali mi tam Biblię, nie? Tam na tym Dżęgielowie. Przyszedłem na przesłuchanie, zadowolony, spokojny, bez żadnych nerwów. Ona się pytał mi, ta, no widzę, że pan jakiś zadowolony, my tak już wstąpiłem do nowych związków, to mam statut. Ona łapła te Biblię, odewrzyła, zawrzyła. Ja mówię, szef jest w niebie, a tu jest statut. I podziękowała, do widzenia i skończyły się przesłuchania. Skończyło się, już potem mnie nie wzywali. Poszedł do roboty, poszedł do dyrektora. Mówię, panie dyrektorze, niech pan zawoła sekretarza partii. Zastępcę dyrektora Kasperskiego, sekretarza partii, bo ja chcę z wami rozmawiać. A po co, Robert, chcesz rozmawiać? Proszę zawołać. No, wziął telefon, zadzwonił, przyszli. Proszę was o wybaczenie. Źle robił. A dyrektor mi mówi, Robert, ale to my cię zawrzyli. Gdyby ja nie podpisał tego, to by cię nie interesowali. Dyrektorze, ale ja źle postępował. Miałem w wiele rzeczach rację, ale źle robił. Pan Jezus mnie powiedział, że mógł wybaczyć. Dlatego proszę, wybaczyły mnie. Jeżeli wy mi wybaczycie, on mi też przebaczy. Dyrektor tak płakał. Ja miał potem takie chody u dyrektora. U sekretarz partii to z daleka mnie pozdrawiał, jak szedł po zakładzie. No i skończyło się obciążenie. Z góry na dół. Zeszło jakiś niesamowity ciężar. No i czytałem Biblię i tak. Ja mówię, by tak chciał Bogu służyć teraz. Żeby Bóg mi dał jako robotę. Ale stale mnie to, co otwierał Biblię, to mnie to. Ty byłeś głodny, nagi, chory, nie odwiedzili się. I mówię sobie tak, to wezmę i pójdę, będę szukał ludzi, którzy potrzebują pomocy. Mówię, idę do pierwszego lepszego domu. Jeżeli mnie przyjmą i będą potrzebować pomocy, to zacznę od tego, nie? I szedłem tutaj dworcową ulicą, tam taki domek mały przy torach. Zachodzę tam do tego domku, puku na drzwi. Drzwi nikt się nie odzywał, biorę za klamkę, drzwi się otwierają, wchodzę do środka. Tam przy piecu siedzi babcia, tak grubo. Ja mówię, babciu, nie potrzebujecie coś? A ona mówi, synku, z nieba mi spod. Od 3 dni im nic nie jadła. Bo ci sąsiedzi pojechali na wczasy, a nie ma mi kto kupić, a ja jest choro. Ja mówię, to ja bym kuzundę kupić, już ja chciał iść kupić. A ona mówi, stój, bo ci muszę dać pieniądze. Cały portfel mi dała pełno pieniędzy. Ja mówię, babcia, tela nie trzeba. No to reszta przyniesie, że nie, ten, tu masz tela, nie? No i masło, mleko, chybrze i się odkupił. Przyniósł jej to z powrotem do domu, nie? Cieszyła się, była szczęśliwa. I mnie to dało do zrozumienia, że skoro ona mi dała cały portfel pieniędzy obcemu człowiekowi, że ona mnie znała, to znaczy, że ją tak mam robić. I tak ja chodził od domu do domu, szukając ludzi w żorach, którymi żeby się opiekował. Wdowy, panny, starsze kobiety, takie chore, różne. Tak przez 31 lat się opiekuję. Bezinteresownie. Na Śląsku jest tak, że ludzie chcą za wszystko płacić. I o to robił bezinteresownie. Przez 30 lat opiekowałem się ogromną ilością ludzi starych. Pogrzeby im robiłem. No, wycinałem drzewo, leple się. Zaopatrywałem ich drzewo. Opieka społeczna przydzielała węgiel tym ludziom, to ja wziął, konia wypożyczał, rozwoził ten węgiel, 60 ton każdy rok. Rozwoziłem, znosił ich do piwnicy, później w zimie zaś wynosił drzewo rąbowne. Cały czas byłem zajęty, dzieci nie miał, więc pole do popisu miałem. Ja mówię, że zawodu jest ten kowal, człowiek do ciężkiej roboty. No drzewo rąbać, węgiel wozić, to jeszcze prosta rzecz. Ale takie delikatne rzeczy, kąpał tych ludzi, do lekarza zawoził. To nawet krew pobierał chorej osobie i zanosił do badania. Gotuję im, sprzątą, robię wszystko koło nich. Nauczyłem się wszystkich zawodów. Poszedłem specjalnie, bo miałem takiego chorego tutaj w Żorach, inwalidę, którym się opiekował 25 lat. Miał kręgosłup w szkole na gimnastyce. Masowanie potrzebował, poszedł na kurs masażu masowego, żeby mu pomóc. Nikt mi złotówki za to nie dał nigdy, bo nie chciałem. Chciałem służyć Bogu.
Dzień dobry.
O, dobry.
Witaj, Henryk.
Witam.
I co u ciebie?
A jak już te sitko widzę, to już się trzęsa cały.
Ja się nie, nie musisz się trzęść.
Pójdźcie dalej.
No. Powiedziałem mu, jak się upiekowałeś to, ale nie do końca, nie upowiedziałem, jak
się. A jest byli. Całą historię, idzie książka pisać. Przyszedł do mnie i mówi, że chce mi pomagać. A ja się bardzo cieszył, bo akurat my zostali z mamą sami, siostra była. No i tak chłopak trzeba, no nie, czasem do takich męskich rzeczy coś zrobić, coś ten, i to mnie tak ucieszyło, no. Potem my się tak zaprzyjaźnili, że do mnie był Robert jako ojciec, brat, można powiedzieć, i kolega, przyjaciel, no nie, i tak szło to po kolei. Wszystko szło załatwić, załatwił. Co i no Heniek powiedział, Robert, załatwisz, pomożesz, no nie ma sprawy. Co by tu powiedzieć od początku?
Pierwszy telefon
to był taki ciekawostką, że to było, jakby to powiedzieć.
Bo jak on miał wypadek, złamał kręgosłup w szkole i po prostu jak jego mama pracowała, to była restauracja Feniks taki, nie? No i jego mama pracowała w restauracji. Jak on chciał do ubikacji albo coś, to wieszał ręcznik w oknie. I wtedy mama szybko przylatywała z restauracji i zaprowadzała go do ubikacji, nie? Jak ja tu przyszedł, on mówi, Robert, telefon by się mi przydał. Ja poszedł tutaj w Żorach załatwiać, ale tu wszyscy mówili, że nie ma mowy, bo to był stan wojenny, nie było szansy żadnego telefonu załatwić. Nie? Poszedłem do sekretarza partii i mówię mu, słuchaj, no, mam takiego człowieka, potrzebuje telefon, a tego. I opowiedziałem tą sytuację. On mówi, nie ma numerów i tego, idź. Ja mówię, to ja indziej pójdę. A on pada, idź do Pana Boga. Nie? Ja mówię, dobra, pójdę. Ja zajechał do Katowic, do komitetu PZPR. Tam był generał Pruszkowski, Paszkowski. Był generałem, tam był tym komisarzem nałożonym przez władzę. Nie? No i mówił mi to, idę tam. Nie? Wyjechałem, na nogi mi się trzęsły, bo ja był świeżo z więzienia więziony. Nie? Idę do tego pokoju, wchodzę, tam sekretarka siedziała za biurkę i ta sekretarka mówi, co towarzysza sprowadza? Ja mówię, nie towarzysz, tylko obywatel. A ona zaś, co towarzysza? Ja mówię, no chciałem rozmawiać z generałem rozmawiać, nie? A ona mówi, a ma pan list polecający? Ja mówię, jak ja mam list polecający, jak ja przyjął na skargę? To mi żaden listu polecającego nie dał. I ona mówi, no to nie może pan rozmawiać. No i ja się tam z nią wadził, bo ją chciał koniecznie, nie? I wlosł tam taki facet do tego biura, nie? I ten facet słuchał, co ją tam z nią wojuje, że ona nie towarzyszył, a ją bez przerwy obywatela nie towarzyszy. Że to nisko jeszcze nie upał. Ona była wściekła, ta sekretarka. I ten facet, on wyszedł, ja wyszedł, a on za mną. I mówi, wie pan co? On mówi, niech pan przyjedzie jutro rano. Mówi, niech pan se siednie tutaj na tym stołeczku. Jak wejdzie do drzwi taki mężczyzna, wysoki, marszowym krokiem, taki wojskowym pójdzie, to jest ten generał, to pan wliść przed nim do biura. I kłóć się pan z nią tak jak dzisiaj, nie? No i dobre, ja na drugi dzień pojechał w Ale do Katowic, już odważny, nie? 7 wiek, patrzę w los, taki szef wojskowy, mundurze takim, nie? Wali do tego. I ja zaraz prac do tych zwierzy, wlozek do tych zwierzy i mówię tej, a ona zaś, i dzisiaj ma pan towarzysz list polecający? Ja mówię, nie ma żadnego listu polecającego, bo ja przyszedłem na skargę od pani wczoraj go dał. No to po co pan przychodzi, to pan generał, towarzysz generał pana nie przyjmie, bo to towarzysz, nie? Towarzysz generał, towarzysza nie przyjmie, ja mówię, obywatela i towarzysza. I wtedy on wszedł i on mówi, co się dzieje, nie? No, towarzyszu generale, tu przyszedł taki i tego i zaczęła mu tam trailować i tego. A on otworzył drzwi, proszę wejść. To mi dopiero nogi się zaczął sobie. Wejść, niech biuro potężne, nie? Niech se pan usiądzie. Ja siedzę, on rozebrał płaszcz, powiesił do szafy. Siadł, czego się pan napije? Ja nie umiał powiedzieć. Ja mówię, o, może być kawa, nie? Przycisk na guzik, ja już miał to przycisk na guzik, przyciskali na guzik, jak mnie przesłuchiwali. Ona otworzyła, poproszę dla tego pana kawę, z mlekiem, ja mówię, nie, czarną. I do mnie herbatę, nie? No i zawrzyła drzwi, przyniosła, co pana do mnie sprowadzą? Już mnie go do towarzyszyła, nie? Co pana? No i ja mu to opowiadam wszystko, co to się dzieje. Ja mówię, sekretarz partii w Żorach mnie posłał do pana Boga, ale jeszcze przyszedł pierwszy do pana. Dobrze, w porządku, bardzo ładnie. Ja mówił, że był internowany, i on wszystko powiedział temu tamtego, nie? On mówi, w porządku, dobrze, że pan się zajmuje takimi ludźmi. Niech się pan o telefon nie martwi, o pana sekretarza niech się pan też nie martwi. Wszystko zrobimy tak, jak trzeba. Wypiłem kawę, podziękowałem, odprowadził mnie do drzwi. I poszedłem, przyjechał do Żor, przyszedłem do Heńka na trzeci dzień chyba. Trzeci dzień przyszedłem do Heńka. Heniak mówi, Robert, popatrz. A ja mówię, co? Telefon. Ja mówię, skąd się wziął? On mówi, jakiś to, no i teraz tego.
No i w sumie ci, co mi to robili, mówi, ale ma pan plecy, żeby pan dostał w tych czasach telefon, to musi mieć pan chody niesamowite. Nie? No i tak się udało, no nie? No i co ty jeszcze powiedzieć ciekawe? No a można powiedzieć tak, że Robert przyszedł do mnie, to byłem taki krótko po wypadku, to jeszcze byłem, jakby to powiedzieć, przygłębiony. Potem była taka sytuacja, załatwił potem mi wózek elektryczny, już potem coraz więcej, byłem coraz śmielszy i, no i potem rozkręcił mnie na całego i potem zacząłem upyskować. A Robert mnie to nauczył tego, być odważnym, nie? Robert, przyjdź ten, to nie ma sprawy, kiedy, co, jak ci pasuje, albo już przylecę, albo bo czasem jakby co było nagle, to Robert już na rower wsiadał, jechał. Czy to nie było w moim wypadku, ale jak się opiekował różnymi babciami, czy dziadkami, to tak samo było. To nie jedno, Heniek był wybrany, ale to było ogólnie. Dla wszystkich był taki. Co drugi dzień, a czasem codziennie był w mieście, coś załatwiał, a tu wlazł na chwilę, na choćby na parę minut, ale czasem parę minut się zrobiło. O ja, muszę jechać do domu, bo żona z obiadem czeka. No i także, no coś moja DVD, coś nie odpalą. Nie wiem, ja mam taki telewizor, ale coś tam, nie wiem, każdy ogląda, że tam ma tej wtyczków. Jakiś to jest ciekawe.
Wszystkie wtyczki.
Już to oglądali tacy, no normalnie nie wiem.
Pałosy, ale ci kumul obejrzyj, to będzie dobre. No, dobra.
Już powoli się zbiera, no? No.
To zależy, trzymaj się.
No, trzymaj się, no.
No, także wie. jeszcze tam wiele rzeczy by szło powiedzieć, ale to już jest. To by dnia brakło, no bo to jest 30 lat, historia. Przez tych wiele lat teraz, bo już poumierało, wszyscy pogrzeby im porobił, ludzi pochował. Wielu ludzi pytali, dlaczego to robię, więc mówiłem, Pan Jezusowi służę, On mi zapłaci. Takich ludzi po prostu o Bogu im opowiadał i pomagał. Opowiadał ludziom służbę, pracę. Ja lubię ciężko pracować. Praca tak ciężko to było dla mnie żywioł. Ja nie wiem, może nienormalny człowiek. Siłę miałem niesamowitą. No, niesamowitą energię. Silny człowiek. No, mówili, że silny i głupi. A mnie to bych, taki robotnik jeden był, mówi, Robert, tyś już tu jest u nas na Śląsku 40 lat, to tyś już jest Ślązokie. Ja mówię, nie poniżej mnie. Błękitno krew we mnie płynie. Górale umrę.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.